W poszukiwaniu prawdy.
W naszym studiu pani Ewa Widak, prezeska Włosko-Polskiego Stowarzyszenia Miasta i Prowincji Salerno we Włoszech. Dzień dobry pani Ewo.
Dzień dobry pani Bernadetto. Dziękuję bardzo za zaproszenie i jeśli mogę powiedzieć buonasera tutti po włosku.
Bo to już witam, ten czas.
Już ten czas. Witam także wszystkich słuchaczy.
Bardzo się cieszę, że zechciała pani przyjąć zaproszenie, bo tematów do poruszenia mamy mnóstwo. Bardzo interesujące badania pani przeprowadziła, ale zanim o tych badaniach, to proszę nam o sobie opowiedzieć. Jest pani rzeszowianką, to
jestem,
wiemy.
Jestem rzeszowianką, tak.
A jak to się stało, że pani do Włoch wyjechała?
Jak to się stało? Więc tak, wyjechałam w 91 roku. Miał to być wyjazd krótki, taki wakacyjny, 3-miesięczny. Była tam już we Włoszech moja koleżanka, która zadzwoniła po prostu, przyjedź, wiesz, trochę sobie zarobimy i potem wrócimy. No ale jednak ten pobyt mój się przedłużył i...
Spodobało się pani?
Spodobało się, pewnie się spodobało, tak jak wszystkim Polakom. To słońce, ten ich uśmiech, ta otwartość, morze piękne, bo to ja przyjechałam do miasta takiego nadmorskiego, Salerno, więc no wszystko było piękne, wszystko się podobało.
Było inne niż w szarej Polsce w 91 roku.
Zdecydowanie w Polsce. No Polska była wtedy, nie można tego ukryć, była szara. Niewiele nam mogła zaproponować wtedy Polska, więc no, młodzi ludzie po prostu szukali jakiejś alternatywy i ja też tak właśnie zrobiłam. Nie wyjechałam jednak tylko na 3 miesiące, zostałam troszeczkę dłużej. Po chyba 1 miesiącu znalazłam pracę. Tak właściwie zaraz jak tylko przyjechałam, to ugościliła mnie taka rodzina Włochów. To jest ważne właśnie, ponieważ byli dla mnie decydujący. Mieszkałam u nich chyba 10 dni. Oni po prostu mnie nauczyli włoskiego. To była taka pani, która miała 6 dzieci, wdowa, i ci chłopcy i te dziewczynki, oni ze mną cały czas rozmawiali po włosku i powtarzali.
Nie miała pani wyjścia, tak musiała
wyjścia.
Się pani
ja
nauczyć.
Po prostu po tygodniu wyszłam z tej rodziny i już umiałam mówić po włosku, bo oni cały czas na okrągło, w kuchniach byliśmy, to jest lodówka, to jest stół, to jest krzesło, także naprawdę mi pomogli, więc pierwszą pracę znalazłam u takiej staruszki. Pisałam tutaj listy do mamy i pisałam o tej pani Annie, że miała chyba 12 lat do setki, czyli starsza tak. Pani. No nie było to łatwe, ponieważ czyli, młoda dziewczyna, 21-letnia, tak. Prawda, ze staruszką, no ale jakoś...
Czyli opiekowała się
opiekowałam
pani,
się
tak?
Nią, tak, do grudnia. W grudniu zjechałam tutaj, udało mi się nawet bez kontroli wtedy wrócić do Polski. I, no i ta pani zmarła w międzyczasie, także jak ja tutaj byłam w okresie świątecznym u mamy, u rodziców, no ta pani zmarła, także wróciłam w styczniu, już później znalazłam inną pracę u takiej pani, która była rozwódką, miała 2 synów, 6 i 7-letniego Alessandro i Francesco, i u niej pracowałam przez parę lat. Później już zaczęłam pracować na godziny, także zmieniłam mój sposób
czyli
życia.
Wcześniej na godziny, czyli wcześniej to była taka ciągła praca,
dokładnie,
tak?
Wszystkie, o tym może powiemy za chwilkę.
Tak.
Te pierwsze prace to były wszystkie, ponieważ byłyśmy tam na początku nielegalnie, więc też nie można było za bardzo wychodzić z domu, więc pracowałyśmy 24 godziny na
tak,
dobę.
Tak, to za chwilę do tego tematu wrócimy. W tak zwanym międzyczasie założyła pani rodzinę, tak?
Tak, tak, tak. W międzyczasie poznałam oczywiście mojego męża, byłam z nim, byliśmy narzeczeństwem po włosku prawie 13 lat, potem w końcu zdecydowaliśmy się na ślub. Więc założyłam rodzinę, urodziłam synów no jak już się chłopcy urodzili, no to właściwie przestałam pracować, bo musiałam się zająć rodziną. No i później założyłam stowarzyszenie, tak jak za chwilkę opowiemy.
Jest
razem
pani
z przyjaciółmi,
tak?
Teraz jestem tłumaczką, tak. No i jestem osobą bardzo aktywną, także nie nudzę się, bo zawsze coś wymyślam nowego.
I to jest wspaniałe i takich naszych gości nie kochamy. Pani Ewo, wspomniała pani o stowarzyszeniu. No to jakie były okoliczności powstania Włosko-Polskiego Stowarzyszenia Miasta i Prowincji Salerno?
Więc ja już tak, a nawet właściwie to chyba mój mąż z takim pomysłem.
Mąż jest Włochem.
Mąż jest Włochem, tak, ale oczywiście bardzo zakochany w Polsce, zna bardzo dobrze polską historię, polskich pisarzy, jest takim naprawdę
fanem,
czasami.
Tak?
Jest
Polski.
Fanem, czasami jestem zakłopotana przy nim, bo zna lepiej historię Polski niż ja. Więc mąż już od jakiegoś czasu się zanosił z tym pomysłem taki, mówił, no może faktycznie jakieś stowarzyszenie, mamy grupę przyjaciół. No i tak porozmawialiśmy z nimi i doszliśmy do wniosku, że fajnie by było założyć coś, organizować coś wspólnie. Coś, co mogłoby właśnie promować naszą tradycję, naszą kulturę, nasze obyczaje, nasz język i właśnie też przy stowarzyszeniu powstała Polonijna Szkoła. Mamy, no więc zostało założone w 2012 roku stowarzyszenie i zrzesza rodziny właśnie polsko-włoskie. Od początku swojej działalności współpracujemy, to jest ważne, bo chcę to podkreślić, z Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie i Konsulatem Honorowym w Neapolu. Są to instytucje, które od zawsze nas wspierają. Oraz z miejscowymi instytucjami typu Urząd Miasta, Prowincja, Ufficio Migrantes, Misjonari, Stowarzyszenie Emigrantów w Salerno, no i z różnymi innymi urzędami miast i gmin tam okolicznych. Muszę dodać, że bardzo dobrze się współpracuje z instytucjami włoskimi, a w szczególności ze szkołami. Szkoły włoskie są bardzo otwarte na współpracę z nami, tym bardziej, że my mamy gotowe projekty, więc oni nas zapraszają i my po prostu przychodzimy z gotowym projektem dla szkoły. Ale to o tym też za chwilkę, bo właśnie stowarzyszenie nasze ma na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy Polakami i rodzinami polsko-włoskimi, zamieszkałymi w Salerno i okolicach, krzewienie kultury i tradycji polskich, promowanie informacji dotyczących wielowiekowych więzów łączących Polskę i Włochy. Bo właśnie tutaj też jest ten taki haczyk, który, przy którym Włosi praktycznie zostają w zachwycie też i często nie wiedzą, że nasz hymn polski i ich hymn włoski nawzajem się cytują. To jest jedyny przykład na świecie, więc za każdym razem jak o tym opowiadamy, no to ojejku, faktycznie. No, świetna sprawa. Więc i nasze stowarzyszenie uczestniczy w akcjach i projektach, które mają na celu promocję też integracji pokojowej, współpracy w społeczeństwie różnokulturowym.
Piękne cele. A pani Ewo, czy są działacze? Czy macie, pani mówi tutaj o integracji rodzin polsko-włoskich. Czy są ci Polacy, którzy chcą działać? I w ogóle ilu Polaków mieszka w prowincji Salerno?
Więc
czy można
tak,
to ustalić tak precyzyjnie?
No, precyzyjnie myślę, że raczej nie, ponieważ no jeszcze parę lat temu tam z włoskiego urzędu statystycznego wynikało, że w Salerno i w prowincji mieszka w okolicach 1200 osób. Myślę, że nie jest to bardzo dokładne, ponieważ no część kobiet przeszło otrzymało obywatelstwo włoskie, rodziny polsko-włoskie, które się powiększyły, no to te dzieci, tak samo jak moje dzieci we Włoszech, są po prostu Włochami, mimo że mają podwójne obywatelstwo, są Włochami. Więc tak, no nie można tego dokładnie określić, no ale to nie jest bardzo istotne. My jesteśmy grupą taką mocną i jest nas na stałe, jesteśmy koleżankami, także jest nas tak 10-12 osób i są osoby takie jakby przychodzące i odchodzące. Tak jak na przykład rodzice naszych dzieci. Dzieci też wiadomo, uczęszczają do tej szkółki. Dwa razy w miesiącu.
Proszę o szkółce opowiedzieć.
Tak, dwa razy w miesiącu są organizowane te lekcje. I
to są lekcje języka polskiego?
Języka polskiego, dokładnie. Jest to wszystko, tak w ogóle jak działalność naszego stowarzyszenia, jest to na zasadzie wolontariatu, prawda? Bo to nie jest nasza praca. My po prostu dedykujemy swój czas i dla stowarzyszenia, i dla tej szkółki. Więc rodzice przyprowadzają te dzieci. I tutaj też jest coś takiego, co mogę powiedzieć mocno. Wiem teraz, dlaczego też jest trudno z tymi dziećmi polsko-włoskimi ich przytrzymać, ponieważ dzieci, dopóki są małe, dopóki ta mama zadecyduje, że dziecko ma iść do szkoły, to dziecko idzie i się nauczy wierszyka, piosenki i jest fajnie. W pewnym momencie przychodzi kryzys i to jest taki kryzys, ja miałam też z moimi synami też, że gimnazjum czy liceum, dużo nauki, dodatkowe zajęcia, gitara, basen, tak jak wszystkie
znajomi
sporty.
Przecież, bo trzeba,
znajomi, kumple, oczywiście. I już ta szkoła troszeczkę się boryka. No ale tak już od 2014 roku ta szkółka działa. Raz jest 6 dzieci, raz jest 8, czasami przyjdzie 10 na takie stałe zajęcia. Natomiast co roku nasze stowarzyszenie uczestniczy w wielkim święcie. To jest Święto Narodów organizowane przez diecezję w Salerno. I podczas tego święta wszystkie wspólnoty, jakie mieszkają i żyją na terenie właśnie Salerno i prowincji, uczestniczą i pokazują swoje tradycje, stroje na przykład. My też mamy nawet stroje.
Nawiasem
mówiąc,
stroje?
Otrzymaliśmy w zeszłym roku z projektu, który napisaliśmy, otrzymaliśmy dofinansowanie ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, za co bardzo dziękujemy. Dofinansowanie na stroje, więc zakupiłyśmy 6 czy 7 chyba, mamy 2 męskie stroje i 4 albo 5 damskich strojów i takie dla dziewczynek
krakowskie stroje.
Mhm. Więc podczas tego święta wszystkie ubieramy się w te stroje i co roku jest inny temat. A czy to kuchnia, a czy to na przykład jakie są obrzędy podczas ślubu. No ciekawe to jest. Także to w tym uczestniczymy co roku w takim miejscowym święcie. No i wiadomo, mamy takie stałe imprezy typu na przykład przed świętami Bożego Narodzenia. Kuria miejscowa organizuje mszę świętą dla wszystkich wspólnot. Także też uczestniczymy zawsze w tej mszy. Kiedy się udaje, mamy nasze polskie msze. Przyjeżdża ksiądz z Rzymu specjalnie do nas i organizujemy mszę na święta wielkanocne i święta Bożego Narodzenia.
Czyli macie co robić.
Mamy
prężnie
co robić.
Działać.
Tak.
Prężnie stowarzyszenie
A to,
działa.
Co do tej pory zrobiło nasze stowarzyszenie, to mogłabym się pochwalić, tylko nie wiem, czy mamy czas na to.
To tak najważniejsze coś.
Takie najważniejsze.
To coś
dobrze.
Najważniejszego, pani Ewo, powiedzmy, bo za chwilę przejdziemy do badań, okay. Prawda?
Tak, oczywiście.
To takie najważniejsze wasze działania.
Tak. Więc tak, jeżeli chodzi o wystawy, najważniejszą, znaczy z takimi najważniejszymi wystawami, które wystawiłyśmy, to było w 2013 roku Decennio di Solidarnosti, czyli dziesięciolecie Solidarności. Wystawa, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, bo musi pani wiedzieć i muszą państwo wiedzieć, że właśnie Włosi znają ten temat.
Są Lecha Wałęsę znają,
dokładnie.
Tak?
Lecha
Wałęsę
i jak najbardziej. To są dwie pierwsze postacie, które są zawsze nominowane. I potem jeszcze był Boniek, teraz już jest Lewandowski i jeszcze paru innych. W każdym razie Solidarność, dlaczego ta Solidarność tym Włochom się zawsze się, bo się po prostu kojarzy z takim, to jest dla nich był
taki zryw
i właśnie ta walka o demokrację, prawda? Czyli Solidarność bardzo im się podobała. Następna wystawa to była Za naszą i waszą wolność. Sprowadzaliśmy do Salerno Enigmę, maszynę Enigma 2 razy. Cieszyła się bardzo, naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. To było w szkołach organizowane. Więc zorganizowaliśmy koncert Fryderyk Chopin i artyści wielkiej emigracji. Tutaj nasza koleżanka miejscowa, śpiewaczka operowa, Anna Katarzyna Ir, razem ze swoim narzeczonym przygotowali, przepisali muzykę Chopina na gitarę i przedstawili ten koncert. Było to naprawdę przepiękne. Więc tak, mówiłam już o Enigmie. Dwie takie bardzo istotne, bardzo ważne, ważne projekty, o których nie mogę po prostu nie powiedzieć. Nie wiem, mam nadzieję, że wystarczy nam czasu. Więc Ireny Kowaliska i wystawa Bolesławiecka. Ireny Kowaliska to była Polka, która w latach 30. przeprowadziła się do małego miasteczka we Włoszech, Vietri sul Mare. To jest pierwsze miasteczko na Wybrzeżu Amalfitańskim, znane właśnie z ceramiki. Ona, kiedy się przeprowadziła, była już ceramiczką, była już artystką i ona zaczęła kolorować ceramikę. W tamtych latach była to zwykła taka gredza, zwykłe po prostu naczynia i ona zaczęła malować na tym sceny z życia codziennego. Coś naprawdę pięknego.
Czyli jej oryginalny pomysł, jedyny i niepowtarzalny.
I do tej pory ten styl naif jest cały czas powielany. Ja w momencie, kiedy odkryłam, że ona jest, że była Polką, chciałam sprzedać, prawda? W Polsce nikt jej nie znał, więc skontaktowałam się Z Urzędem Miasta Bolesławiec oczywiście i z panią dyrektor Muzeum w Bolesławcu Anna Bober-Tubaj i z Krzysztofem Hewakiem. Bardzo im za to dziękuję, bo naprawdę urodził się z tego olbrzymi projekt. Oni od razu bardzo chętnie przyjęli tą propozycję współpracy. Przyjechali do nas, przywieźli bolesławiecką ceramikę, prawda, która miała właśnie wystawa. Pierwsze pokazanie było w Vietri sul Mare, potem w Rzymie w Instytucie Polskim, następnie w Faenzy, to jest miasto ceramiki włoskiej natomiast, i w Anconie. Cieszyła się olbrzymim naprawdę zainteresowaniem. Vice versa, ceramikę z Vietri sul Mare zabraliśmy, zawieźliśmy do Krakowa, do Instytutu Włoskiego przy ulicy Grodzkiej i do Bolesławca. Dwa razy byliśmy w Bolesławcu podczas święta ceramiki. Zabrałam, tak mówię, jakbym brała do walizki, prawda, ale zabrałam ze sobą dwóch artystów z Vietri. Jeden pan, który do tej pory pracuje na kole garncarskim i robił tam różne cuda, i drugi Francesco Raimondi, który kolorował tą ceramikę. Także to był bardzo duży projekt i ten projekt, jeżeli się nie mylę, został wzięty jako przykład tego, jak Polacy, pojedyncze też nawet osoby, mogą, są ambasadorami polskości, ale jak mogą we współpracy z samorządami utworzyć coś dużego. I to było właśnie też przedstawione. Także ostatnio jeszcze tylko powiem
Króciutko, pani Ewo, bo niczego nie zdążymy o badaniach powiedzieć.
Właśnie, muszę jeszcze powiedzieć, że u nas, w naszych okolicach mieszkał Herling Grudziński.
No przecież.
Nasze stowarzyszenie zorganizowało świetną wycieczkę śladami Grudzińskiego. Byliśmy w gościach u Marty Herling, która bardzo miło i serdecznie nas przyjęła. No a ostatnią właśnie taką wystawą, no to była w zeszłym roku wystawa o Koperniku, musiała być oczywiście. I jeszcze jedna ostatnia wystawa o naszym papieżu, zrobiona materialnie, zrealizowana przez nasze stowarzyszenie, która przedstawia Karola Wojtyłę, papież, rekordzista, atleta Boży.
Tak działa Włosko-Polskie Stowarzyszenie Miasta i Prowincji Salerno. Pani Ewa Widak, która szefuje temu stowarzyszeniu, gości w naszym studiu. Za chwilę wracamy do rozmowy.
W poszukiwaniu prawdy.
Dziś w programie szukamy prawdy o tym, jak sobie radzą Polki we Włoszech. Gościmy w studiu panią Ewę Widak, prezeskę Włosko-Polskiego Stowarzyszenia Miasta i Prowincji Salerno. Jak słyszymy, pani Ewa fantastycznie sobie radzi we Włoszech. Tam założyła rodzinę, podjęła zatrudnienie. Dlaczego pani Ewo zdecydowała się pani badać życie Polek we Włoszech?
Dlaczego? Dlatego, że ten pomysł, to znaczy ta myśl już od dawna krążyła mi po głowie. Ja jestem żywym przykładem tego, że po prostu przeszłam cały proces, tak, od 91 roku, proces od emigrantki do obywatelki Europy, prawda? Czyli proces też, całe właściwie moje lata młodzieńcze przeżyłam we Włoszech i na co dzień spotykam się z dziewczynami, z kobietami, z rodzinami. Większość z nich znam, bo to są moje koleżanki, także widzę, obserwuję. No i ciekawość tego, czy faktycznie zmieniło się coś, czy one podjęły takie kroki, jakie ja podjęłam. Ja we Włoszech, jak przyjechałam do Włoch, wtedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej. Łatwiej mi było, proszę sobie wyobrazić, iść i skończyć po prostu technikum we Włoszech, niż tłumaczyć, nostryfikować wszystkie dokumenty, bo to było bardzo skomplikowane. Nadal
czyli
jest to skomplikowane. Dokładnie.
Ukończyła pani we Włoszech.
Dokładnie. Skończyłam tam to technikum ekonomiczne.
Też
zatrzymałam się na technikum odzieżowym, ale tam skończyłam technikum ekonomiczne i później po latach, później się urodziły dzieci, więc miałam chwilę przerwy, cały czas mi krążyło po głowie. I zaczęłam studia socjologiczne, nawiasem mówiąc, razem z moim mężem. I w czym też COVID nam pomógł, bo zaczęliśmy nawet pogłębiać te nasze studia. Więc pomysł mojej pracy był właśnie taki, tym bardziej, że nawet na studiach, na uczelni, ja jestem dla wszystkich profesorów przykładem takiego, takiej raz, że integracji, prawda, takiej nawet asymilacji i oni są wszyscy ciekawi mnie. Jak na przykład, nie wiem, jak jest, załóżmy, jest egzamin dotyczący coś tam spraw politycznych czy coś, no więc profesor, a Ewa, słyszałaś, co tam w Polsce się dzieje? Ten, natomiast profesor, który się zajmuje sprawami migracyjnymi, za każdym razem, on jak, ostatnio mi to nawet powiedział, bo jak wykładał i on się na mnie zawsze patrzył. Ja nawet byłam taka trochę skrępowana, bo on się na mnie patrzył i jak widział, że ja przytakuję, to dla niego była ogromna satysfakcja.
Mówię, tak?
I mówi, że czasami nawet,
to dobrze mówię.
Czasami nawet zastanawiałem się, czy mogę coś powiedzieć, czy nie. Olbrzymia satysfakcja dla mnie, bo to, co mówiłem, Ewa to samo odczuwała. Także dla mnie to też ogromna satysfakcja, prawda? Bo sama mogłam z własnego doświadczenia też opowiedzieć niektóre rzeczy, o których ludzie nie mieli pojęcia.
Czyli pani Ewo, pani dokonała rzeczy wspaniałej. Przyjechała pani jako młoda dziewczyna, opiekująca się starszymi osobami.
Tak.
Teraz jest pani na studiach magisterskich,
tak,
i będzie pani pisała,
tak,
pracę
roku
magisterską. Jest,
dokładnie,
pani tłumaczką, szefową stowarzyszenia.
Tak.
Wow! I
wow,
była pani ciekawa, jak się wiodło tym,
tak,
innym paniom, tak,
mhm,
które przyjechały.
Tak.
Proszę powiedzieć, jak dużą grupę pani przebadała?
Więc ja przygotowałam taką ankietę online, było to najprościej, chociaż parę ankiet też zostało wypełnionych osobiście. Przygotowałam ankietę, miałam tam czas, limit czasu miesiąc, więc 93 osoby, respondentki odpowiedziały mi na pytania.
Ale to z określonego regionu, prawda?
Dokładnie, z naszego regionu, czyli region Kampania. To dla mnie było najważniejsze, bo podobne badania były już robione wcześniej w regionie Latium. Było właściwie, pisząc tą pracę, znalazłam bardzo dużo innych badań, które tak naprawdę te tematy już były poruszane przez badaczy z Polski. I naprawdę bardzo ciekawe rzeczy odkryłam. Także im bardziej, im więcej to wchodziłam, tym bardziej po prostu mnie to porywało. Więc przygotowałam pytania dla tych pań. Tutaj mogę parę takich właśnie najważniejszych może. Może mam tutaj przygotowane, bo może tak mówiąc numerkami, liczbami jest łatwiej, prawda?
Tak,
wiadomo, że praca jest, jak jest zorganizowana. Początkowo właśnie opisuje zjawisko emigracji, prawda? Emigracji, chociaż to słowo emigracja już teraz nie jest takie modne, prawda? Teraz się używa słowo migracja, ponieważ emigracja i imigracja to są dwie różne rzeczy. Natomiast migracja oznacza po prostu przemieszczanie się tych,
tak,
osób.
Tak.
Dlatego często, coraz częściej się używa właśnie tego słowa. Więc na początku ogólnie opisuję migrację na poziomie globalnym i analizę niektórych właśnie takich sytuacji z uwzględnieniem aspektu historycznego. No a właśnie ta ostatnia część, w ostatniej części opisuje życie polskich migrantów, a właściwie migrantek,
dlaczego
kobiety?
Tylko i wyłącznie.
No właśnie,
pani
dlaczego
Ewo?
Kobiety? Bo to też jest bardzo interesujący,
pytanie,
dokładnie, aspekt, ponieważ należy wiedzieć, że migracja Polaków we Włoszech to prawie 80% kobiety.
Niesamowite.
Mężczyzn było wcześniej, było troszkę więcej. W momencie, kiedy we Włoszech nastał czas kryzysu, mężczyźni, którzy pracowali właśnie w budowlance, to albo wrócili do Polski, albo rodziny polskie nawet, mężczyzna z kobietą, albo po prostu się przeprowadzili do Anglii, do Irlandii. Więc te młode, i to też się właśnie tłumaczy to wszystko, prawda? Bo te młode dziewczyny, które przyjechały, tak jak tutaj właśnie z moich badań wynika, że na 93 osoby, 65 osób przyjechało w wieku między 18 a 25 rokiem życia. Więc proszę sobie wyobrazić, to były wszystkie młode dziewczyny, tak, które dopiero skończyły szkołę, prawda?
Bo skończyły, to też wyszło,
tak,
z pani badań.
I to jest dokładnie też bardzo ważne, ponieważ dlaczego to jest takie ważne? Dotyczy wykształcenia kobiet, ponieważ 56% przed wyjazdem ukończyło co najmniej liceum albo technikum. Natomiast nawet 23 chodziło na studia. Także
To jest bardzo ważne, kiedy patrzymy, do jakiej pracy trafiły panie.
Dokładnie, ponieważ wszystkie pracowały poniżej swoich kwalifikacji i bardzo często, to trzeba podkreślić, pracowały u rodzin, u kobiet, które takiego wykształcenia nie miały i mimo wszystko musiały, często były poniżane. Mówię to,
musiały
bo nie
zęby.
Mówi się dosłownie, tak. Nie chce się o tym mówić, ale taka jest prawda. Tak naprawdę większość z nas, większość z kobiet Polek, które tak naprawdę, ja często mówię, że my jesteśmy takimi matkami, matka Polka, nadal to w nas jest. Po prostu, dlaczego? Dlatego, że potrafimy robić wszystko, prawda? Potrafimy się zająć domem, rodziną, pracą i właśnie to też wychodziło w tych ich zatrudnieniach, bo Polki były zawsze bardzo szanowane, bo po prostu, tak jak Włoszki mówiły, Polka jest brawa. Jest świetna, jest okej. Okay. Każdy chciał mieć Polkę.
Mam Polkę.
Mam Polkę. To w pewnym momencie stało się...
Powodem do dumy,
dokładnie.
Tak?
I znaczyło, mam pomoc domową.
Właśnie, bo najczęściej panie opiekowały tak. się, o tak. czym wspomniałeś, starszymi osobami, były pomocą domową, dziećmi się zajmowały, tak?
Tak.
To
tak.
wyszło z
to
badań?
To też właśnie wyszło z moich badań, że właśnie jako pierwsza praca z 93 kobiet 62 przyjechały do pracy. 6 z powodów rodzinnych, 5 na studia i 9 osób na wakacje. Z powodów rodzinnych najprawdopodobniej albo do męża, albo do żony, albo do mamy, albo do brata i ktoś może, młode dziewczyny, które przyjeżdżały na wakacje, po prostu zostawały, bo pewnie się zakochywały we Włoszech tak samo, jak to się stało ze mną. Więc tak, i właśnie z tych 93 osób, jako pierwszą pracę 64 wykonywały, to znaczy były opiekunkami, pomocami domowymi lub opiekowały się dziećmi.
I to była ciężka praca, o czym pani napomknęła na początku.
Tak.
Najpierw, kiedy te regulacje weszły, to naprawdę 24 godziny na dobę?
Tak, pracowałyśmy 24 godziny na dobę, ponieważ po pierwsze byłyśmy nielegalnie, prawda? Dopiero pod koniec lat 90., kiedy zalegalizowano, więc Polacy mogli pracować legalnie już we Włoszech, zaczęły się zmieniać trochę. Zaczęła się zmieniać ta sytuacja, ponieważ panie i dziewczyny wynajmowały sobie mieszkania i zaczynały pracować na godzinę. Coraz więcej tych innych obcokrajowców przyjeżdżało. Przyjeżdżały Rumunki z Albanii, nawet z Rosji panie, które też wykonywały taką samą pracę. A my, Polki, mogłyśmy sobie wynająć mieszkanie i jakoś inaczej ustawiać sobie tą pracę, bo w międzyczasie wiadomo, młode dziewczyny znalazły sobie narzeczonego, czy powychodziły za mąż, bo tak samo jak i ja, ułożyły sobie życie i po prostu pracowały już na godzinę. Do tej pory tak jest. Także na dzień dzisiejszy z tych 64, bo właśnie mam tutaj tak dla porównania, z 64 23 osoby na chwilę obecną też wykonują tą pracę, ale jest to praca, tak jak mówię, na godziny. Może jest na palcach można policzyć jeszcze parę osób, starsze panie, które pewnie chcą sobie dorobić do emerytury, pracują jeszcze na 24 godziny na dobę, ale to już raczej rzadko.
Czyli jak zmieniła się sytuacja pań, które w 90-tych latach przyjechały? Czy możemy powiedzieć, że im się sytuacja poprawiła, że one podobną drogą poszły jak pani, czy jednak co człowiek, to inna historia?
Więc tak, na pewno. Co człowiek, to inna historia, bo na pewno to zależy od charakteru, od usposobienia. Ja może jeszcze jak byłam młoda, byłam całe życie niezadowolona, wiecznie szukałam czegoś nowego, jakieś kursy. Proszę sobie wyobrazić, że ja pierwszy kurs informatyczny zrobiłam w 2001 roku, wtedy, kiedy wybuchły torre
wieże.
Pamiętam to, bo to właśnie wtedy zdawałam egzamin. Kiedy
niektórzy nie wiedzieli, że komputery istnieją wtedy.
Dokładnie, ja już taka byłam. Więc na pewno i z badań wynika, i z rozmów z tymi kobietami, z którymi mam na co dzień do czynienia. Bardzo dużo z nich robią kursy, chodzą do szkoły nawet, do szkół wieczorowych. Niektóre ukończyły też studia. Niektóre założyły własną działalność. Niestety, muszę to powiedzieć, że we Włoszech, szczególnie na południu Włoch, tam gdzie my mieszkamy, jeszcze bardzo istotne istnieje ta szara strefa, więc po prostu się pracuje na czarno. Ale dużo z tych osób ma własną działalność. Są to, a są albo przewodniczkami, na przykład w naszym regionie jest parę zarejestrowanych przewodniczek.
Tłumaczkami
są, nauczycielami języka angielskiego. Polki są świetne w języku angielskim, także po prostu uczą języka angielskiego. Czy to prywatnie, czy nawet w prywatnych i nawet w państwowych szkołach.
Język mądre, włoski. Zaradne, dokładnie. Potrafiające się
odnaleźć. Ja jestem z tego dumna.
W każdej sytuacji.
Tak.
I taki jest wniosek z pani badań?
No jest mój taki wniosek, chociaż chciałabym, żeby było jeszcze lepiej, prawda? Żeby było jeszcze lepiej, tym bardziej, że jest coraz więcej tych wykwalifikowanych kobiet, prawda? I te młode dziewczyny, które przyjeżdżają po studiach, to są dziewczyny naprawdę, które mogłyby w Polsce wykonywać super pracę. Wolą Włochy pewnie właśnie z tego względu, że no w Polsce jest szaro, bo już w październiku jest jesień i tych... Długo ta zima trwa, a tam jest cały czas lato, nawet w grudniu.
Panie, bo czy to się nie nudzi, jak jest tak?
Nudzi się.
Naprawdę,
też się
ja
nudzi.
Zażartowałam teraz.
Nie, też się nudzi. Mi się na przykład nudzi. Czasami, jak jest tak bardzo gorąco. I
chciałaby pani takiej szarugi jesiennej polskiej.
Ja, no na przykład ja w lecie tutaj się czuję cudownie, zresztą bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam.
To o tym powiemy za
tak,
moment.
Dokładnie.
Dobrze?
Tylko ja, jeżeli mogę tak. jeszcze dodać, bo właśnie to też jest ważne, że podczas redagowania tej mojej pracy ja skorzystałam z publikacji Polacy we Włoszech. To jest publikacja wydana przez taki projekt badawczy Centro IDOS, konsulat w Mediolanie, konsulat polski i ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie. Więc korzystałam z tego i korzystałam też z różnych innych artykułów i też książek napisanych przez innych badaczy. Między innymi z prac pani doktor Kamili Kowalskiej. Jest to, chcę to podkreślić, ponieważ Kamila, która nawiasem mówiąc jest też koleżanką, pracowała wcześniej w konsulacie polskim w Rzymie. Teraz się przeniosła na uniwersytet, otrzymała pracę na uniwersytecie w Gdańsku. Napisała swoją pracę doktorską na temat, czy włoska praca się opłaca. To jest książka, która wyszła w zeszłym roku. To jest pierwsza książka, która jest próbą nakreślenia właśnie sytuacji wykwalifikowanych Polek zatrudnionych na włoskim rynku pracy po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku. I we Włoszech też dzięki właśnie zainteresowaniu pani ambasador Maria Anders, która no już teraz akurat nie skończyła swoją kadencję, i zainteresowaniu właśnie konsuli, były organizowane takie warsztaty i duży projekt na temat właśnie przedsiębiorczych Polek we Włoszech. I te warsztaty są powielane, raz na jakiś czas są organizowane w różnych innych miastach. I ja przy okazji skorzystam tutaj też z tego, aby podziękować właśnie wszystkim konsulom, z którymi do tej pory miałam okazję współpracować. Pani konsul Agacie Ibek-Wojtasik, pani konsul Ewie Mamaj i dzisiejszemu panu konsulowi Skwarczewskiemu, którzy od zawsze i zawsze nas wspierają. Wszystkie nasze projekty i też między innymi ten projekt Przedsiębiorcze Polki we Włoszech.
Bardzo ważne są takie podziękowania, bo ludzi trzeba doceniać. Tak. To teraz chwila przerwy muzycznej i za moment wracamy.
W poszukiwaniu prawdy.
Za szybko ta godzina mija, pani Ewo. Tyle jeszcze tematów, ale na szczęście pani przyjeżdża do Rzeszowa dosyć często, prawda?
Tak,
będziemy
tak.
się spotykać.
Bardzo.
Pani Ewa Widak, prezeska Włosko-Polskiego Stowarzyszenia Miasta i Prowincji Salerno, gości dziś w naszym studiu. Pani Ewo, a teraz Polacy, Polki przyjeżdżają w innych celach chyba niż praca.
Oj, zupełnie. Zupełnie w innych celach, tak. Ja z tego jestem bardzo dumna, ponieważ kiedyś, no tak wrócę tak szybciutko do lat, początku lat 90., kiedy Polacy, jak byli Polacy
postrzegani,
dokładnie, powiem tutaj, tak, to taki może być nawet anegdota, prawda, bo pierwsi Polacy, którzy przyjeżdżali, akurat nie ci, którzy byli zmuszeni, otrzymywali status uchodźcy politycznego, wielu
czyli
z nich...
jeszcze przed 89.
Przed 89. rokiem, dokładnie, i pozostawali w obozach, korzystali z dotacji od państwa włoskiego, nie mogli jednocześnie pracować, prawda, ale jak to Polak potrafi? Potrafili wyjść z tego obozu i potrafili sobie coś wymyślić. Więc co sobie wymyślili? Zarabiali jako myjący szyby samochodowe, lub tam wykonując jakieś inne lekkie prace fizyczne. W rzeczywistości Polak myjący szyby stał się integralną częścią wizerunku Polaka z tamtych lat i pozostał w pamięci Włochów do dziś. To jest takie sympatyczne. Natomiast Polacy dzisiaj, jacy
są Polacy?
Czyli
Polki, opiekunki pomocy domowe, a Polacy myjący szyby. A dzisiaj Polacy?
A dzisiaj Polacy przyjeżdżają nie tylko na wakacje. I to przyjeżdżają naprawdę Polacy bogaci, owszem, średnia klasa jak najbardziej, ale przyjeżdżają też Polacy bardzo bogaci, nie tylko na wakacje, ale kupujący nieruchomości.
W COVID-zie, prawda? To też się tak
troszkę po COVID-zie
mocno rozwinęło.
Tak, ale tak rozmawiając właśnie z tymi Polakami, tak mnie to troszeczkę interesuje. Już zaczyna coś się rodzić w mojej głowie na przyszły rok. Pytając ich, dlaczego kupują te nieruchomości. No tak, większość z tego względu, że nawet, jeśli mogę powiedzieć, bo się po prostu boją wojny.
Tak, to też był taki trend, kiedy wybuchła
tak,
wojna w Ukrainie.
Dokładnie, wybuchła wojna, więc było takie straszne poruszenie i ci Polacy, którzy zarobili, którzy po prostu poczuli ten dobrobyt i zarobili troszeczkę, chcą też zainwestować gdzie indziej, troszeczkę, bo się boją i po prostu dlatego, że mogą sobie na to pozwolić. Więc Polak dzisiaj przyjeżdża do Włoch spokojnie, do Toskanii i nawet do nas na Wybrzeże Amalfitańskie. Jest to, powiedziałabym, do niedawna było miejsce VIP-ów tylko, prawda? A teraz zupełnie spokojnie przyjeżdżają Polacy, stać ich na to. I dla mnie to jest naprawdę olbrzymią radością.
To pani Ewo, na koniec, czym dla pani jest migracja? Jak pani to słowo rozumie na przykładzie własnego życia?
Właśnie na przykładzie własnego życia. Tutaj usłyszałam tą piosenkę, która została mama, prawda? Mama, są tanto felice. Mama, jestem bardzo szczęśliwy, jestem ogromnie szczęśliwy. I owszem, jestem bardzo szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, że żyję tam, żyję w pięknym świecie. Jestem szczęśliwa, bo mogę przyjeżdżać do Polski, kiedy tylko chcę. Ale tak naprawdę migracja, emigracja, imigracja czy migracja, tak jak wcześniej mówiłam, jest naprawdę trudną sprawą. Jest to trudna sprawa i nie jest dla wszystkich z pewnością. Mówię o takiej emigracji na stałe, prawda? Nie takiej tymczasowej. I tutaj mogę odnieść się do książki, do pracy socjologa pochodzącego z Algierii, który zajmował się tematem migracji właśnie, Abdelmalek Sayad, który pisał: migracja to podwójna nieobecność jako emigranta i migranta. I mogę dodać jeszcze taki inny cytat, który dla mnie jest to mocny cytat dla mnie, ale jest bardzo prawdziwy. Czyli dla mnie jest, mogę powiedzieć tak, już nie tam, czyli w kraju pochodzenia i jeszcze nie tutaj, czyli w kraju przyjmującym. Mimo, że żyję tam 33 lata, nie odcięłam jeszcze tej pępowiny. I jestem tak, może nie w rozterce, ale mimo
pomiędzy.
Wszystko pomiędzy. Jestem cały czas pomiędzy, ale to też jest dobrą, jest też dobrą stroną, to znaczy się ma też pozytywne strony, prawda? Ponieważ wychowuje dzieci
pani, dokładnie,
w środowisku
pani Ewo,
dwukulturowym,
pani
dwujęzycznym.
Pani pomiędzy jest wspaniałe, bardzo intensywne. Bardzo dziękujemy, że zechciała pani opowiedzieć nam swoją historię i podzielić się badaniami, wynikami tych badań. Pani Ewa Widak, prezeska Włosko-Polskiego Stowarzyszenia Miasta i Prowincji Salerno. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
to
bardzo.
Na pewno nie było nasze ostatnie
dziękuję
spotkanie.
Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.